niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz moim. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie na audycję Szukając Słowa Bożego. Dziś jest z nami biblista, ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego diecezji legnickiej. Witamy bardzo serdecznie.
Zanim rozpoczniemy medytację słowa z szóstej niedzieli w ciągu roku, pozdrawiam Ojca i pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy i zapraszam do tego, żebyśmy otworzyli się na słowo, które Pan Bóg nam daje dla naszego nawrócenia, po to, aby nas z sobą związać, złączyć, abyśmy mogli stanowić jedno z Nim i jedno między sobą.
Prośmy Ducha Świętego, potrzebne światło, o Jego obecność, o to, by nam nieustannie towarzyszył. Czytanie z Księgi Kapłańskiej. Tak mówił Pan do Mojżesza i Aarona. Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. Trędowaty dotknięty tą plagą będzie miał rozerwane szaty, włosy nieuczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu, jego mieszkanie będzie poza obozem. Thank you.
Fragment z Księgi Kapłańskiej, który słyszymy w tę niedzielę, ukazuje nam przepisy prawa dotyczące trędowatych. W starożytnym świecie semickim trędowaty był uważany za nosiciela śmierci. Z tego powodu był izolowany. Przede wszystkim był izolowany od Boga, bo Bóg jest życiem i nie łączy go nic wspólnego ze śmiercią. Trędowaty był też wyłączany ze wspólnoty ludu przymierza. Uosabiał on grzesznika, którego życie zmierzało ku śmierci. I taki człowiek nie mógł nic uczynić, aby poprawić swój los. Mógł jedynie oczekiwać na interwencję Boga, na niezasłużony dar ocalenia, na darmową łaskę uzdrowienia. Jak widać, działania podejmowane wobec trędowatych były w starożytnym Izraelu bardzo, bardzo radykalne i wiązały ich los, ich przyszłość z życiem na pustkowiu, z życiem na pustyni. Dlaczego tak się działo? Możemy to zrozumieć wtedy, gdy zanurzymy się nieco w kulturę starożytnego Izraela, ale także w tę kulturę, która była przepojona religijnością. Otóż raz w roku podczas żydowskiego święta przebłagania, Jom Kippur, wypędzano poza miasto kozła, który symbolicznie niósł na sobie wszystkie grzechy ludu. Jego przeznaczeniem była pustynia, a na tej pustyni władzę posiadał Azazel, bóstwo z krainy śmierci. Otóż sytuacja trędowatego była analogiczna. Odizolowany od Boga i wyłączony ze wspólnoty ludu Bożego, taki człowiek był w sposób symboliczny oczywiście przekazywany śmierci. To wypędzenie trędowatego poza przestrzeń życia, na pustynię, było krzykiem bezradności ludzi wobec tajemnicy śmierci i podkreślało moc śmierci. Moc śmierci, której żaden człowiek nie mógł się przeciwstawić. W tym kontekście możemy przywołać na pamięć fakt, że w starożytnym świecie miejsca pustynne, miejsca odosobnione, często poza murami miasta, poza miejscem przebywania człowieka, były wykorzystywane do przeprowadzania różnych egzekucji, ale też do grzebania zmarłych. To właśnie dlatego śmierć Jezusa będzie miała miejsce poza murami miasta. Ukamienowanie Szczepana będzie się odbywało poza murami miasta, bo te miejsca pustynne, pustynia, symbolizowały przestrzeń oddaną w moc śmierci. W tę szóstą niedzielę w ciągu roku pierwsze czytanie z Księgi Kapłańskiej zostanie dopełnione słowami psalmu 32. Myślę, że w kontekście tego czytania, komentarza do pierwszego czytania warto również ten psalm przywołać. Jego refren będzie wskazywał na drogę wyjścia człowieka trędowatego, czyli grzesznika, ze śmierci do życia. Tą drogą wyjścia, tego eksodusu człowieka, który jest skazany na przebywanie na pustyni, a więc w krainie śmierci, tą drogą wyjścia jest miłosierdzie Boga. Dlatego będziemy śpiewali jako refren psalmu słowa Tyś mą ucieczką i moją radością. Ale bardzo charakterystyczne są słowa tego psalmu 32, zwłaszcza w jego brzmieniu oryginalnym. Pierwsza zwrotka, pierwsza część tego psalmu brzmi w taki sposób: szczęśliwy ten, którego zbrodnia została dosłownie podniesiona w górę i którego grzech został zakryty. Szczęśliwy człowiek, dosłownie w tekście hebrajskim mamy słowo Adam, szczęśliwy człowiek, którego winy, którego grzechu Pan nie weźmie pod uwagę. W tych dwóch wersetach psalmu widzimy zapowiedź tego, co spełni się w Jezusie Chrystusie. On na Golgocie zostanie podniesiony w górę i wraz z Nim do krzyża zostanie przybity ten dłużny zapis zawierający wyrok śmierci, zapłatę za grzech, ciążący na każdym z nas, potomku Adama. Biorąc na siebie jako śmierć, jako owoc grzechu, Jezus Chrystus stanie się dla nas parakletem. Tak o Jezusie Chrystusie napisze później w pierwszym liście święty Jan. I dzięki temu Jezus Chrystus będzie tym, który zakryje nasze grzechy. Grzechy tych, którzy przez wiarę będą odwoływali się do Niego. Tak więc drogą wyjścia z tej pustyni śmierci jest miłosierdzie Boga. Drogą ucieczki z tej przestrzeni śmierci jest Jezus Chrystus, ten, który na krzyżu podniósł w górę zapis naszych grzechów i który zakrywa sobą grzechy tych, którzy w Niego uwierzyli, ludzi trędowatych na skutek grzeszności.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.
W tę niedzielę kontynuujemy lekturę pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Święty Paweł jeden raz w całej swojej historii, właśnie dzisiaj, w tym dzisiejszym fragmencie, wskazuje siebie jako wzór do naśladowania. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. To jest właśnie główny motyw, który skłania świętego Pawła do takiego zalecenia. On sam stał się naśladowcą Chrystusa, dlatego zaprasza innych do wejścia na tę drogę jego życia. Ale dosłownie święty Paweł mówi, czy wzywa do tego, żeby naśladując Chrystusa stać się mimem Chrystusa. W języku greckim to słowo, które pojawia się w tym fragmencie mimetai mu, naśladujcie mnie, oznacza, że święty Paweł we wszystkim, co robi, stara się wiernie odwzorować swojego mistrza, swojego Pana. Nie chodzi tutaj jedynie o naśladowanie gestów, o naśladowanie postaw w znaczeniu zewnętrznym, ale chodzi tutaj o utożsamienie się z prawdą życia tego, którego apostoł naśladuje. W tym przypadku z prawdą życia Jezusa Chrystusa, a więc z Jego tajemnicą życia, z Jego misterium. To jest słowo, które święty Paweł też bardzo, bardzo lubi. Święty Paweł we wcześniejszych wersetach, tych, które dzisiaj słyszymy w drugim czytaniu, obwieszcza tę tajemnicę Jezusa, wskazując jednocześnie, w jaki sposób stara się on sam tę tajemnicę w sobie przeżywać. Ale to, co jest charakterystyczne i bardzo ciekawe, to fakt, że święty Paweł nie mówi o niej wprost, tak jak tę tajemnicę ogłosi w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, w tej tak zwanej Ewangelii Pawłowej, w której święty Paweł napisze do Koryntian: przekazuję wam to, co sam otrzymałem, co przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy, został pogrzebany, zmartwychwstał i ukazał się braciom na końcu mnie jako poronionemu płodowi. Tutaj wcześniej, w tym 10 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, święty Paweł tę tajemnicę Jezusa obwieszcza w sposób taki opisowy. I pisze tak, wskazując na siebie, ale jednocześnie mówi o tym, kim jest Jezus. Nie szukam własnych korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni, aby zostali zbawieni. No właśnie Jezus Chrystus przyszedł na świat po to, żeby zbawić grzeszników i pojednać ich z Bogiem. To zbawienie, to dzieło zbawienia nie dokonało się gdzieś poza Jezusem, ale w Jego ciele, w Nim. On pozwolił, tak można obrazowo to przedstawić, żeby dotknęła go niewiara Żydów, pogarda pogan, niedoskonałość uczniów. I w obliczu tego wszystkiego Jezus przyjął postawę przebaczającej miłości, oddając swoje życie, wyjednał życie innym. To dlatego święty Paweł, naśladując Jezusa Chrystusa, pisze: nie szukam własnych korzyści. Właśnie Jezus Chrystus, którego święty Paweł poznał, którego w przedziwny sposób, w przedziwnych okolicznościach zobaczył, Jezus Chrystus nie szukał w całym dziele, które dokonał, siebie, swojego życia, ale on przyszedł ze względu na życie człowieka, na nasze życie. Nie szukał własnych korzyści. I tak samo święty Paweł pisze: ja jako naśladowca Chrystusa nie mogę żyć inaczej, nie mogę żyć ze względu na siebie, ale ja, tak jak mój mistrz, chcę żyć ze względu na zbawienie wielu. Pan Bóg nawiedził swój lud. Będziemy o tym w tę niedzielę śpiewali w aklamacji przed Ewangelią. Pan Bóg nawiedził swój lud w Jezusie Chrystusie. W swoim Synu, w Nim stał się dla nas przedziwnym miastem ucieczki. To jest ten język biblijny. Miastem ucieczki, w którym możemy się schronić przed śmiercią, do którego możemy wejść z tego gorąca pustyni. Pustyni, na której panuje śmierć, która jest obszarem, przestrzenią śmierci. My, którzy poprzez grzechy jesteśmy poza zbawieniem, w Jezusie Chrystusie możemy odnaleźć źródło radości. No właśnie o tym śpiewamy w psalmie: tyś mą ucieczką i moją radością. Tą ucieczką człowieka, który żyje w tym pustynnym świecie, jest Jezus Chrystus. Święty Paweł rozpoznał i przyjął w Jezusie Chrystusie jedyne narzędzie zbawcze. Dlatego mówi do Koryntian, którzy są pogrążeni w różnych problemach, bo Korynt był miastem wielu problemów. To było miasto portowe, to było miasto, w którym były różnorakie świątynie poświęcone pogańskim bóstwom. To było miasto, w którym prowadzono życie rozwiązłe. To było miasto, w którym ścierały się różne kultury, różne idee, różne poglądy. Święty Paweł właśnie w tym mieście do ludzi, którzy mają doświadczenie tego świata, którzy jakby sycą się tym światem, a ciągle przeżywają pustkę, egzystencjalną pustkę. Święty Paweł mówi: ja znalazłem drogę wyjścia z tej pustyni. Tą drogą jest Jezus Chrystus. Dlatego naśladujcie mnie. Bądźcie moimi mimami, to znaczy bądźcie tymi, którzy tak jak ja przyjmują Jezusa Chrystusa i Jego prawdę, i Jego tajemnicę, za jedyną prawdę i jedyną tajemnicę, która rozwiązuje bezsens ludzkiego życia i prowadzi do zbawienia.
Z Ewangelii według świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadł się na kolana, prosił go: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi, złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
Żyjemy pomiędzy przeszłością a przyszłością. Jesteśmy dokładnie w punkcie pomiędzy. Dlatego najważniejszą chwilą życia jest chwila obecna, jest teraźniejszość, tu i teraz. To właśnie dzisiaj, teraz, gdy słuchamy Słowa Bożego, Jezus stoi i czeka, abyśmy pozwolili Mu działać, uzdrawiać to, co jest w nas chore, co niszczy nasze relacje z innymi, co zamyka nas w naszych jaskiniach. Te słowa nie są jakąś retoryką. Tak wygląda świat z perspektywy Pana Boga, a więc ten świat najbardziej realny. Słuchamy dzisiaj w Ewangelii opisu spotkania Jezusa z trędowatym. Ale to, co warto na samym początku zauważyć, to właśnie ten fakt, że Jezus, to spotkanie Jezusa z trędowatym człowiekiem dzieje się właśnie teraz, w chwili, gdy słuchamy Ewangelii. Niestety tego niuansu nie oddają tłumaczenia, ale w rzeczywistości tak właśnie jest. Tekst grecki dzisiejszej Ewangelii rozpoczyna się bowiem od formy teraźniejszej czasownika. I przychodzi do niego trędowaty, prosząc go i upadając na kolana i mówiąc. Oczywiście mamy w języku greckim figurę tak zwaną presens historicum, gdzie opowiadania, które miały miejsce w przeszłości, opisuje się za pomocą czasowników w czasie teraźniejszym, ale możemy również, idąc tym tokiem, tym torem, zauważając, że mamy tutaj ten czas teraźniejszy, przyjąć tę wskazówkę jako wezwanie Pana Boga, że oto tutaj, dzisiaj, teraz ta Ewangelia ma się spełnić. Dlatego słuchając tej Ewangelii możemy przede wszystkim na początku rozglądnąć się wokół siebie i zadać sobie kilka pytań. Gdzie jest ten człowiek, który tu i teraz przychodzi do Jezusa? Kim on jest? Być może to jest Ewangelia o mnie. Ale powróćmy do tego ewangelicznego opisu. Widzimy trędowatego, który zbliża się do Jezusa. Właściwym miejscem życia trędowatego, jak już mówiliśmy o tym w odniesieniu do pierwszego czytania, była pustynia, jakaś jaskinia, wykuty w skale grób. Zgodnie z zaleceniami prawa, gdy ktoś zauważył na swoim ciele oznaki trądu, musiał opuścić dom, bliskich, przyjaciół i zamieszkać w odosobnieniu. To właściwie oznaczało powolne umieranie w samotności. Po latach trędowaty mógł się przyzwyczaić do zewnętrznych okoliczności, do jaskini, ale nie mógł się przyzwyczaić do bólu, który powodowały otwarte rany, do odrzucenia, do izolacji, do perspektywy śmierci. Dlatego potrzebował interwencji kogoś, kto mógłby jego rany zamknąć, zasklepić i tym samym przywrócić go do życia i uzdolnić do tworzenia właściwych relacji z innymi ludźmi. Trędowaty dowiedział się, że może to uczynić Jezus. Ktoś mu opowiedział, że wcześniej doświadczył tego człowiek mający ducha nieczystego, że doświadczyła tego teściowa Szymona i wielu, wielu chorych, którzy przychodzili do Kafarnaum, do Jezusa, gdy ten zatrzymał się w domu teściowej Piotra. Trędowaty postanowił więc wykorzystać czas łaski, chwilę, która się nie powtórzy. On uwierzył, że Jezus może uzdrowić również jego rany, że może ocalić go od śmierci. Święty Marek podkreśla, że na widok takiej postawy, pełnej wiary, pełnej ufności, Pan Jezus wzruszył się głęboko. Jezus, poruszony do głębi, dotknął go. Tutaj w tekście greckim warto o tym powiedzieć. W odniesieniu do tego poruszenia Jezusa pojawia się czasownik splanknizomai, który oznacza wzruszenie, ale wzruszenie, które jest jednocześnie gotowością do zapłacenia najwyższej ceny, aby tylko człowiek mógł żyć. To słowo splanknizomai jest najbardziej charakterystycznym słowem dla miłosierdzia Boga w Ewangeliach. To słowo pojawia się w kilku kontekstach. Może przywołajmy przynajmniej niektóre. Ono pojawia się w Ewangelii świętego Łukasza, tam gdzie jest mowa o miłosiernym Samarytaninie, który widząc leżącego przy drodze człowieka poturbowanego przez życie, ulitował się nad nim. Jest właśnie to splanknizomai. Ale to poruszenie było jednocześnie gotowością na to, żeby oddać denary, zapłacić za leczenie tego człowieka. To słowo splanknizomai pojawia się u Łukasza w 15 rozdziale, tam gdzie jest mowa o powrocie syna marnotrawnego i postawa ojca, który wzruszył się głęboko. Ale to nie jest tylko poruszenie serca, to nie są łzy na widok powracającego dziecka, ale to jest poruszenie, które jest związane z decyzją, że ojciec już nigdy nie odzyska majątku, który stracił. Jest to gotowość na stratę ze względu na życie tego człowieka. To słowo pojawia się też u świętego Mateusza w 18 rozdziale, tam gdzie jest mowa o nielitościwym dłużniku, o tym panu, któremu sługa był winien no, ogromne, ogromne bogactwa, przeogromne bogactwa. To była wartość połowy Egiptu i Pan, widząc jego nieporadność, wzruszył się. Ale to nie było wzruszenie tanie, to było wzruszenie, które oznaczało: jestem gotowy stracić to wszystko, w czym mnie oszukałeś. I wracając do spotkania Jezusa z trędowatym, święty Marek pisze o tym, że Jezus, widząc tego człowieka, był poruszony do głębi, zdjęty litością. Właśnie rzeczywiście cena, jaką zapłaci Jezus za życie trędowatego, będzie bardzo wysoka. Za chwilę to zobaczymy. Pan Jezus dotyka ran tego człowieka, dotknął go. Dotykając ran trędowatego, w rzeczywistości Jezus dotyka śmierci, która działa w tym człowieku. I to jest bardzo ważny moment w dzisiejszej Ewangelii, bo ten dotyk niesie ze sobą daleko idące konsekwencje. Następuje zamiana ról. Trędowaty wchodzi do miasta, wraca do wspólnoty, odzyskuje radość życia, a jego miejsce zajmuje Jezus. Święty Marek pisze, że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał w miejscach pustynnych. W tej zamianie miejsc objawia się sens misji Jezusa, jego tajemnica. Już niedługo poza miastem, pośród grobów wykutych w skałach, Pan Jezus weźmie na krzyż nasze nieprawości, nasze ropiejące rany, nasz trąd grzechu i ukryty w nim jad śmierci, a my otrzymamy życie, które jest w nim. Ta dzisiejsza Ewangelia wprowadza nas w tajemnicę misji Jezusa Chrystusa, którą można wyrazić dwoma słowami: życie z życia albo życie za życie. Jezus jest gotowy wziąć na siebie trąd naszego grzechu, a wraz z nim ciążący na nas wyrok śmierci. Trzeba tylko pozwolić mu się dotknąć, a do tego potrzeba wiary. Pan Jezus właśnie tu i teraz przechodzi obok każdego z nas i każdej z nas i zaprasza, żebyśmy skorzystali z tego, co chce dla nas, ludzi trędowatych, uczynić. Doświadczył tego bohater dzisiejszej Ewangelii. Doświadczył tego święty Paweł w swojej historii. Dał się Jezusowi dotknąć, porwać. Dlatego pisze: naśladujcie mnie, bo ja odnalazłem drogę życia. Śpiewamy w tę niedzielę, raz jeszcze przypomnijmy sobie, jako refren psalmu słowa: tyś mą ucieczką i moją radością. To są słowa, które wypowiadają ludzie doświadczający, widzący trąd swojego w swoim życiu, trąd grzechu. Ludzie, którzy poprzez ten grzech są wypędzani często na pustynię, żyjemy jak obumarli, nie jesteśmy w stanie budować relacji z innymi wskutek naszego grzechu, nie jesteśmy w stanie zbudować trwałej relacji z Panem Bogiem. Potrzebujemy kogoś, kto nas oczyści z trądu i uzdolni do tego, byśmy byli napełnieni życiem, tym kimś jest Jezus Chrystus. Dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsze słowo, dzisiejsza liturgia jest zaproszeniem do tego, żebyśmy Jezusa, który obok nas przechodzi, przyjęli. Żebyśmy uznali, że tylko On jest jedyną drogą do życia, do zbawienia, do pełni pokoju.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, audycja Szukając Słowa Bożego dziś pomaga nam pochylić się nad Słowem Bożym. Z najbliższej niedzieli ksiądz dr Piotr Kot, biblista, rektor Wyższego Seminarium Duchownego diecezji legnickiej. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, numery do studia 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 100 i 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy. 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66
Masz moc uzdrowienia, Jezu, wierzę Tobie, bo obiecałeś. Przyjdźcie do mnie, ja Was pokrzepię, utrudzeni i chorzy. Zbliżam się w nadziei wielkiej, nie zawodzisz swoich dzieci. Wspomóż łaską naszą wiarę, oddajemy się Tobie.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maciej z Gdańska. Mam dwa pytania. Pierwsze takie techniczne trochę, bo w piśmie w Starym Testamencie są ścisłe przykazania, jak postępować z trędowatym, warunki jego oczyszczenia. Mam pytanie, czy w ogóle czy trąd był chorobą uleczalną wówczas w starożytności. A drugie pytanie, ten uzdrowiony trędowaty, wydaje się, że postąpił źle, bo sprzeciwił się Jezusowi, zaczął rozgłaszać, co go spotkało i Jezus nie mógł wejść do miasta. Czyli sprzeciwił się woli Jezusa, który mu zabronił tego robić. A z drugiej strony było w innej przypowieści, było chyba, nie wiem, 9 trędowatych, którzy zostali oczyszczeni i mieli iść się pokazać kapłanom, a po uzdrowieniu jeden z nich zawrócił podziękować, a reszta chyba poszła do tych kapłanów. I wydaje się, że ten jeden, który powrócił do Jezusa, który sprzeciwił się woli Jezusa, bo miał iść do miasta się pokazać kapłanom, to wydaje się, że on wtedy dobrze zrobił. I tak mnie naszło wątpliwości, czy ten, który dzisiaj został oczyszczony, zrobił, jakby działał w planie Jezusa, czy działał wbrew planu Jezusa, że zaczął rozgłaszać, co go spotkało. I to by było chyba wszystko. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Macieju. Dobrej drogi dla pana i tych, którzy w podróży. Księże rektorze?
Szczęść Boże, panie Macieju, bardzo dziękuję też za to pytanie. Jeśli chodzi o tę pierwszą część trąd starożytności, na pewno była to choroba bardzo trudna. Zresztą w niektórych miejscach nawet świata uważana właśnie w tych starożytnych czasach za nieuleczalną, ale była w jakiś sposób uleczalna. To znaczy były takie przypadki wychodzenia z trądu. Chociażby jakby dowodem na to jest, są te starożytne przepisy zachowane w Księdze Kapłańskiej, gdzie jest mowa o tym, że jeśli ustąpi trąd, to taka osoba może wrócić do życia. A więc prawdopodobnie z tego, co ja znam, jakby były różne stadia przeżywania tej choroby, czy różna intensywność tego trądu, i były też takie przypadki, że z tego trądu w jakiś sposób wychodzono, czy to w sposób naturalny, czy to było też interpretowane jako działanie łaski. No, znamy opis w drugiej Księdze Królewskiej, tam gdzie jest mowa o wodzu wojsk na Amanie syryjskich poganinie, który został uzdrowiony z trądu poprzez działanie Pana Boga, poprzez proroka Elizeusza. Więc były takie przypadki znane na pewno uzdrowienia. To zależało od tego, jak głęboka była ta choroba, bo wiemy, że trąd to nie jest tylko choroba zewnętrzna, ale ona dotyka czasami na całej tej struktury wewnętrznej ciała człowieka. Natomiast jeśli chodzi o to drugie pytanie, już bardziej związane właśnie z Ewangelią, musimy pamiętać o jednym, kiedy słuchamy tej Ewangelii o uzdrowieniu trędowatego w wersji świętego Marka. Że u świętego Marka w Ewangelii jest taka idea, którą święty Marek rozwija od początku do końca, a my ją określamy mianem tajemnicy mesjańskiej. Znaczy, mamy wiele takich miejsc, gdzie Pan Jezus nakazuje milczenie tym osobom, które poznają Jego tożsamość. Tożsamość Syna Bożego, Jego misję, posłannictwo mesjańskie, z tego powodu, żeby prawdopodobnie nie utożsamiano Go z jakimś rewolucjonistą, wyzwolicielem na drodze politycznej, militarnej, ale żeby odkrywano tę najgłębszą tajemnicę Jego tożsamości jako tego, który przyszedł nie tylko po to, żeby uwolnić, tak mówimy, zbawić, uwolnić człowieka od tych zewnętrznych mechanizmów, które funkcjonowały w tamtejszym społeczeństwie, zwłaszcza tych związanych z Izraelem, który raz za razem podpadał pod jakieś niewolę, począwszy od Asyrii, potem przez Babilonię, potem przez Persję, potem przez Grecję, w końcu przez Rzym, żeby nie postrzegano go jako właśnie takiego wyzwoliciela, który teraz uwolni ten uciemiężony od wieków naród z poddaństwa politycznego, ekonomicznego, gospodarczego, ale żeby odkrywano jego tożsamość jako Mesjasza, Syna Bożego, który przyszedł na świat ze względu na inną niewolę. Na niewolę grzechu, a w konsekwencji niewolę śmierci. I dlatego Pan Jezus, to u świętego Marka jest prowadzone od początku do końca. Pan Jezus otacza się właśnie tajemnicą. Właśnie tutaj mamy trędowatego, do którego Pan Jezus, do którego Pan Jezus mówi, żeby nikomu o tym nie mówił, ale jednak ma się pokazać przed kapłanami, ma się pokazać w świątyni. Tam już coś z tej tajemnicy Jezusa ma być odsłonięte. Ale na pewno Pan Jezus nie chciał w tym momencie, żeby tłumy uważały go za takiego Mesjasza politycznego. Mamy też jakby echo tego działania, takiego działania Jezusa w Ewangelii świętego Jana w 6 rozdziale, tam gdzie ludzie, którym Jezus dał chleb, chcą go obwołać królem. I Pan Jezus wtedy usuwa się na miejsce pustynne, idzie na bok, bo on nie chce być takim królem, takim panem, który tylko zabezpiecza doczesne dobra człowieka, bo on przyszedł z innego powodu. On przyszedł ze względu na inną niewolę, właśnie na innego władcę ludzkich serc. On przyszedł po to, żeby zniszczyć potęgę i moc szatana. I w takim kluczu trzeba patrzeć, czy słuchać tych słów z dzisiejszej Ewangelii. Będziemy widzieli raz za razem u świętego Marka, jak Pan Jezus nakazuje milczenie. Czy to złym duchom, czy właśnie tym ludziom uzdrowionym, uwolnionym, po to, żeby zabezpieczyć no, właśnie tę swoją tajemnicę. Ostatecznie, to jest też bardzo ciekawe, u świętego Marka tę najgłębszą tajemnicę Jezusa objawi poganin, setnik. W 15 rozdziale Ewangelii Marka pod krzyżem setnik stając powie, ten człowiek, którego ludzie uważali za cudotwórcę, pełnego mocy, ten człowiek prawdziwie jest Synem Bożym, ale będzie mówił o tym, który został ukrzyżowany. I wtedy jakby można powiedzieć już w milczeniu, ale Pan Jezus zgadza się na to wyznanie. On już nie żyje, tak? Ale święty Marek wtedy umieszcza w swojej Ewangelii to obwieszczenie o tym, kim jest Jezus. Właśnie ten, który oddał życie, to jest prawdziwy Mesjasz, to jest prawdziwy Syn Boży. Tutaj na krzyżu pokonał tego, dla którego pokonania przyszedł na świat. Pokonał szatana, bo szatan na krzyż za Jezusem nie wszedł. To jest jedyne narzędzie, jedyne miejsce, które pokonuje władcę, prawdziwego władcę człowieka, który trzyma człowieka w lęku. Więc tajemnica mesjańska to jest to, co tutaj wybrzmiewa w dzisiejszej Ewangelii.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Paweł, zamieszkał w Buczkowicach. Pozdrawiam serdecznie księży.
Dziękujemy.
I całe Radio Maria, które no, dobrze dzisiaj nam, po prostu dobry dzisiaj mamy dzień. Więc tak, słuchajcie, zasada, no tu mamy akurat uzdrowienie, ale zasada jest taka, że zawsze, jeżeli coś dalej Pan Jezus przekazuje, to jest to uzdrowienie jest oczywiście duchowe i cielesne, no bo to jest to, ale jeżeli tak u świętego Pawła następuje jeszcze jakieś powołanie, no to potem jeszcze też jest zasada, prawda, bo tam święty Paweł traci wzrok, też musi się udać tu do kapłanów, ale tam do już wspólnoty pierwszej chrześcijańskiej. Natomiast tutaj temu właśnie konkretnemu, i to Pan Jezus zawsze występuje w roli do konkretnego człowieka, on przekazał faktycznie to, co jest najlepsze w jego wypadku. No i wiadomo, że człowiek z niewiedzy jeszcze o Panu Jezusie, no to na pewno rozgłaszał to wszystko, te wszystkie rzeczy, co dzisiaj dotąd Kościół wie. Dużo też jeszcze, oczywiście dużo jest tajemnic, ale dużo, dużo Pan Jezus ostatnio przekazuje. No ale system jest podobny właśnie, że konkretnie działa Pan Jezus, istnieje, jest zmartwychwstały i konkretnie działa na konkretnego człowieka. Dlatego też jest często nam wzajemnie ciężko się zrozumieć z własnymi jakimiś powołaniami w Kościele. Też wiemy, że się apostołowie tam sprzeczali, bo każdy charyzmat jest jakby tutaj dany inny, prawda? I tu jest, co dzisiaj też potrzebne jest dla Kościoła katolickiego, dla chrześcijaństwa, to zrozumienie, właśnie poszerzenie tej niezgłębionej no, wielkości Pana Jezusa i tego, z czym przychodzi. To często bywa właśnie niezrozumiałe i dlatego mówi, najlepiej to pokaż się kapłanom i po prostu nie rozgłaszaj, no bo akurat no ty nie wiesz jeszcze, nie znasz, a kapłani też, którym to powiesz, też nie znają mnie, więc też nie. Tu odnośnie tego wyjścia Pana Jezusa na pustynię, to myślę, że to jest bardzo głęboka sprawa. Tak samo miasto oczywiście miasto, to też są bardzo głębokie sprawy. Ja bym tak nie rozgraniczał, nie przecinał, nie wyciągał poszczególnych wątroby nerek. To razem ma jakieś na pewno wspólne oddziaływanie. No tyle, nie będę już miejsca na antenie.
Dziękujemy bardzo, Panie Pawle.
Bóg zapłać. Piękna katecheza. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Dziękuję. Może do jednej sprawy tutaj się odniosę właśnie w odniesieniu do Ewangelii Marka. Tutaj pan Paweł mówi o tym, że Jezus przekazuje to, co jest najistotniejsze dla człowieka, czy też Ewangelia to przekazuje. Jeśli chodzi o Ewangelię, każdą Ewangelię, warto o tym pamiętać. Ona ma swoją strukturę, jest zaadresowana do konkretnej wspólnoty, później przybiera ten uniwersalny charakter. Ale w tej strukturze kryje się też myśl. I w Ewangelii świętego Marka, możemy to sobie nawet przeczytać jako poszerzenie tej dzisiejszej medytacji, bardzo ważną rolę odgrywają dwa pierwsze rozdziały. Dlatego, że w nich jest ukazany program misji Jezusa. Jezus przychodzi, przyjmuje chrzest, to jest zapowiedź Jego paschy, zanurzenia się w śmierć i zmartwychwstania, bo On wychodzi natychmiast z wody, właśnie to był jeszcze Jordan, a więc to miejsce poniżej poziomu morza depresji, miejsce kojarzone ze śmiercią, z otchłanią. On się tam zanurza, nie wyznaje grzechów, bo jest bez grzechu, bierze na siebie grzechy ludzi i wychodzi z wody, znak zmartwychwstania. Wzywa do nawrócenia, powołuje uczniów, uzdrawia, wyrzuca złego ducha zapętanego, uzdrawia chorych. No dzisiaj mamy, przywraca życie, tak można powiedzieć, czy do życia trędowatego. W tych działaniach Jezusa pierwszych kryje się cały program Jego misji, którą później będą powielali Jego uczniowie. To o tym będziemy czytali w 6 rozdziale Marka, jak Jezus wysyła ich na misję. Oni robią dokładnie to, co Jezus zrobił w 2 pierwszych rozdziałach, a potem to wszystko się spełni właśnie tajemnicy Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. I rzeczywiście można powiedzieć, że tutaj Jezus przekazuje to, co jest najistotniejsze dla człowieka, bo w tych symbolicznych gestach, w tych spotkaniach, w tych uzdrowieniach i uwolnieniach Pan Jezus przekazuje tajemnicę siebie samego, że On przyszedł po to, aby stać się Panem życia człowieka. Więc po to, żeby uzdrowić człowieka. On przyszedł po to, żeby odnowić, czy przywrócić nowość, czy dać nowość, to jest lepsze słowo, dać nowość temu stworzeniu, które zostało zepsute wskutek działania grzechu.
Dziękuję. Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dariusz Zamościa, pozdrawiam księdza prowadzącego i ojca wykładowca.
Dziękuję.
Ja tutaj do ojca wykładowcy mam takie pytanie, bo tutaj jest w listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, jest takie stwierdzenie, że czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czynicie. Nie bądźcie zgorszeni ani dla Żydów, czyli dla wiernych, ani dla Greków, czyli dla pogan, ja to tak rozumiem, ani dla Kościoła Bożego, czyli dla Jezusa Chrystusa. Podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. I tutaj też jest, abym był zbawiony. A dlaczego ja mówię, abym był zbawiony, że to święty Paweł mówi? Dlatego, że tutaj mamy właśnie w następnym czytaniu taką rzecz o tym, prawda, trędowatym, że on nie mówi, Panie, uzdrów mnie, Panie, ja wiem, że mnie uzdrowisz, albo proszę Cię, abyś mnie uzdrowił, jeśli chcesz. To jeżeli czyjemy i pijemy na chwałę Pana, tak, prawda? A jeżeli pościmy, to jest piękny, ja tutaj widzę piękny rodzaj postu, jeśli chcesz, czyli nie jem, nie piję, jeśli chcesz, to jest, abyś mnie oczyścił, prawda? To, a Jezus mówi, chcę, bądź oczyszczony. To jest przepiękny rodzaj postu, który nie wyraża się w żądaniu, a wyraża się w przyjmowaniu niemalże wiary abrahamowej. Nie wiem, dokąd idę, ale Ty, Panie, jesteś moim uzdrowicielem. To jest jakby, to jest wyraz tego zaufania w wierze. to jest przepiękny rodzaj postu właśnie. I tutaj o to chodzi, że prawda, że Jezus mu zabrania tę tajemnicę głosić. No tak jak zabronił Piotrowi, Jakubowi i Janowi, prawda, na górze przemienienia. Bo tutaj jest o to chodzi, że prawda, Pan grzechu nie liczy, jakby nie policza, miłosierny Pan nie liczy grzechu przez to, że przyjmujemy obecność Jezusa Chrystusa, dlatego Jezus Chrystus musi wyjść poza miasto, bo musiałby być obecny właśnie bardzo blisko tych ludzi, byłby rozpoznawalny i przyjmowany jako może coś, co jest naturalne, a musi być jednak większy. Tutaj to takie moje przemyślenie, prawda? A ja bym poprosił księdza wykładowcę jeszcze.
Dziękujemy.
Panie Dariuszu, nie zostało sprecyzowane konkretne pytanie, dlatego odwołam się tak ogólnie do tej pierwszej części, najbardziej związanej z pierwszym listem świętego Pawła do Koryntian. Musimy pamiętać o tym, że to czytanie, które słuchamy dzisiaj, jest fragmentem całości. I tutaj, gdy spojrzymy do kontekstu tego czytania, to zauważamy, że tam święty Paweł daje różne wskazówki dotyczące życia Koryntian. Tam chodziło o uczty rytualne, o to, jak żyć w kontekście idolatrii, czy można korzystać z pokarmów, które były w jakiś sposób ofiarowane bożkom. Są bardzo praktyczne rzeczy i w tym kontekście święty Paweł mówi, pisze, przeto czy jecie, czy pijecie, cokolwiek innego czynicie, wszystko czyńcie dla chwały Boga. Tak jest dosłownie w tekście oryginalnym. Dla chwały Boga. Eis doktan teu pojeite. Czyńcie to dla chwały Boga. Innymi słowy, święty Paweł mówi, żeby jakby tę rzeczywistość, w której żyją Koryntianie, a to są chrześcijanie pochodzenia pogańskiego, którzy no, przeżywają swoją wiarę w tym kontekście pogańskim i zaczynają też w takich detalach jakby postrzegać tę rzeczywistość i wartościować. Na przykład mówią, jeżeli coś dotknęło jakiejś figurki bożka, czy jest nieczyste, czy mogę z tego korzystać, tak? Jeżeli jakieś miejsce było poświęcone obcym bóstwom, czy ja mogę tam postawić moją stopę. No, znamy te wszystkie praktyczne rzeczy, które jednak były przeżywane bardzo mocno, bardzo żywo we wspólnocie. Zastanawiano się, czy można korzystać z takich czy innych rzeczy. Święty Paweł mówi, wejdźcie w głąb swojego sumienia. Chociaż mam taką wskazówkę, jeśli ktoś jest zaproszony do osoby niewierzącej, czy może jeść wszystko, co jest tam podane, bo być może to pochodzi z ofiar składanych bożkom. Święty Paweł mówi, wy macie innego ducha w sobie. Nie to, co, tak jak mówił Jezus, nie to, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, czyni go nieczystym, ale to, co z wnętrza wychodzi, czyni go prawdziwie nieczystym. Dlatego mówi, spożywajcie, jeżeli w tym wszystkim może objawić się chwała Boga. W jaki sposób? No chociażby właśnie w ten, że będąc w domu tej osoby niewierzącej, możecie jej obwieścić Ewangelię. Oczywiście tutaj trzeba słuchać swojego sumienia, na ile to, czym to życie pogańskie, czy w tym świecie pogańskim, w którym uczestniczę, na ile ono rzeczywiście nie jest sprzeczne z tajemnicą wiary, tak? Bo no nie może chrześcijanin chodzić do domów nierządu, których było bardzo dużo w Koryncie i korzystać z cór koryńskich. Ale mówi w odniesieniu do pokarmów, to tutaj możecie być bardzo spokojni, mówi święty Paweł. Ważne jest tylko, czy będąc we wspólnocie z tym człowiekiem, to przyczynia się do chwały Bożej, czy też nie. Więc no, taki jest kontekst. Te słowa świętego Pawła trzeba bardzo mocno czytać w tym kontekście szerszym. I dlatego on mówi, nie bądźcie, to co jest ważne, nie bądźcie zgorszeniem dla nikogo, ani dla Żydów, ani dla Greków, ani nawet dla Kościoła. Święty Paweł, ja staram się przypodobać wszystkim, ale w jaki sposób wszystkim? No, święty Paweł, który był oskarżany o to, że poszedł do pogan, Mówi, ja staram się być obecny w życiu tych ludzi, znajdować, czy być z nimi tam, gdzie oni żyją, tam, gdzie oni mieszkają, gdzie przeżywają codzienność, po to tylko, żeby móc im obwieścić Ewangelię Jezusa Chrystusa. A więc jestem tam dla chwały Bożej. Taki jest właśnie kontekst tego czytania i warto na to czytanie patrzeć też w spójności z Ewangelią. Tak? Że Jezus poszedł tam, gdzie Żydzi nie szli. Poszedł do trędowatego, czy może inaczej, no, trędowaty do niego przychodzi, ale Jezus go dotknął. Żaden Żyd prawowierny nie dotknąłby trędowatego, bo to by oznaczało, że jest poza świątynią, poza kultem, poza ofiarą, a więc poza możliwością bycia w jedności z Bogiem, jest poza życiem. A Jezus wszedł. Po co? Po to, żeby tam objawiło się życie z Boga. I święty Paweł mówi, ja też wchodzę w tę kulturę Koryntu, kulturę pogańską, żeby mógł tam obwieścić Ewangelię Jezusa Chrystusa.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna Gniezno. Cieszę się, że znowu słyszymy księdza rektora na antenie. Mógł zapłać za zaproszenie. To jakby dla mnie prezent, ponieważ dzisiaj jest rocznica mojego chrztu świętego. I no, problemy takie dwa z tym naśladowaniem i potem to poruszenie serca Chrystusa. Ja mam problem, zawsze miałam z tym naśladowaniem Chrystusa, Maryi, ponieważ uważałam, no dzisiaj ta katecheza mnie trochę zbliżyła, chyba nie do końca do pełnego zrozumienia, ponieważ no wydaje mi się, że my no nie jesteśmy w stanie, że to jest rodzaj jakby, wydawało mi się nawet świętokradztwa, no przepraszam, naśladować Boga, tak, czy być jak Bóg, ale to wiem, że to nie tym rzecz być jak Bóg, tylko ale jednak z tym naśladowaniem, że nigdy nie jesteśmy w stanie, prawda, w pełni no iść za Chrystusem, słuchać Go, okej, okay, ale naśladować no to jest powiedzmy rzecz niepojęta, a jednak, no wiem, że jest to, wymaga przede wszystkim ofiary, chyba, nie wiem, czy dobrze. A druga sprawa tego poruszenia serca, nie powtórzę greckiego słowa, te konteksty, które ksiądz rektor przytoczył, no jest ten element, że syn marnotrawny, że ojciec czekał na syna marnotrawnego, ten debaty wyszedł do Chrystusa. Jedyny przypadek przy Samarytaninie, tam nie było, prawda, elementu tej jakiegoś gestu ze strony człowieka, który powiedzmy był ranny. Czyli jednak musi być, prawda, ten jednak element z naszej strony od tego otwarcia, czy wyjścia. I teraz jest problem taki, chyba najważniejsze, żeby rozpoznać właściwie ten swój trąd, prawda? Ten mój trąd dzisiaj. No bo my tak chcemy uleczyć, no, leczyć różnych ludzi z trądów dookoła i teraz właśnie, czy właściwie jak to zrobić, żeby właściwie ten trąd i... Bo przecież właściwie to jest jakby, no chyba żaden człowiek, każdy chciałby być uzdrowiony ze swojego trądu, ze swojej słabości, a jednak wiele ludzi nie otwiera się, nie wychodzi. I tutaj właśnie jest problem tej blokady, prawda? Czy to jest kwestia nierozpoznania tego trądu, czy, no właśnie, bardzo serdecznie Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dziękujemy.
Pozdrawiam również panią Annę, która jest wierną słuchaczką i Radia Maryja Telewizji Trwam. Odniosę się najpierw do tej pierwszej kwestii od strony takiej lingwistycznej. Czyli tutaj w pierwszym liście do Koryntian mamy to wyrażenie, o którym mówiłem, stać się mimem, tak? Tam jest to mime tai mu geneste, tak pisze święty Paweł, czyli stańcie się naśladowcami. To greckie mimetaj oznacza, ma w sobie coś z artyzmu, coś odwzorować, coś ukształtować według pewnego wzoru, według pewnej formy. My używamy również w takim języku chrześcijańskim słowa formacja, co znaczy uformować, to znaczy, że ja mam jakąś formę i próbuję do niej się dopasować. Tą formą dla nas jest Jezus Chrystus. Święty Paweł mówi, we mnie możecie zobaczyć coś z Chrystusa, z Jego ducha i możecie też, patrząc na mnie, próbować odwzorować Chrystusa. Jest takie piękne słowo, do którego też warto w tym kontekście się odwołać, z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła, w w pierwszym rozdziale 1:21 ten święty Piotr pisze o powołaniu chrześcijańskim. Jesteście powołani do tego, co przeżył Chrystus, kim był Chrystus. I mówi tak: Chrystus bowiem cierpiał również za was i zostawił wam wzór, abyście szli za nim jego śladami. To słowo zostawić wzór jest niezwykle takie obrazowe. Jeden raz ono występuje w Nowym Testamencie, hypogrammos po grecku. To hypogrammos, hypografo, pisać nad czymś czy pisać na czymś. To polegało na tym, że w szkole elementarnej dawano dziecku glinianą tabliczkę, która była podzielona na dwie części. Z jednej strony były napisane litery i to dziecko musiało wiernie przepisać te literki, tę tabliczkę. Święty Piotr mówi tak: wy macie z jednej strony napisanego, tak objawionego Jezusa Chrystusa, całej tajemnicy Jego miłości, która uwidacznia się w krzyżu, w tym, że On wydał swoje życie za nas, przebaczał swoim oprawcom. Mówi: teraz to przepiszcie na sobie, w sobie. To jest właśnie to naśladowanie. Nie chodzi tutaj tylko o naśladowanie, takie powiedziałbym, moralne, chociaż to się też wiąże bardzo mocno, ale o wchodzenie czy przyjmowanie Ducha Jezusa Chrystusa. Kształtowanie swojej codzienności według tego samego ducha, którego miał w sobie Jezus Chrystus, którego przyjął święty Paweł, apostołowie i tak dalej. Więc no, możemy też tak patrzeć na, czy słuchać tych słów świętego Pawła: bądźcie moimi naśladowcami, tak jak ja jestem właśnie naśladowcą Jezusa Chrystusa. Natomiast jeśli chodzi o tę sytuację z trędowatym, o którą pyta pani Anna, jak to się stało, że on przyszedł. No właśnie, coś musi zaboleć czasami człowieka, coś musi się wydarzyć takiego, coś musi się zarwać, żeby odkrył przede wszystkim swoją niewystarczalność, swoją niemoc. To tak mocno jest widoczne w tej Ewangelii właśnie przez ten fakt pustyni jako miejsca śmierci, gdzie już nie było żadnej nadziei. Tam się miało dopełnić życie trędowatego. I on, kiedy zobaczył swoją bezsilność, to, że nie panuje już nad swoim życiem, wtedy zaczął szukać rozwiązania i znalazł je w Jezusie Chrystusie. To jest taki przykład bardzo piękny, to może być przykład świętego Augustyna, który na wiele sposobów w czasach swojej młodości szukał jakby realizacji siebie i w pewnym momencie odkrywa, że szukał piękna, szukał dobra i nie odnalazł tego ani w sobie, ani wokół siebie, dopóki nie spotkał Jezusa Chrystusa. I to napisze tak mocno święty Augustyn: szukałem wszędzie poza sobą, a ty byłeś we mnie. Więc coś musi się w życiu stać, żeby czasami otworzyć oczy i zobaczyć, że jedyną drogą wyjścia, drogą ucieczki jest właśnie Jezus Chrystus.
Bóg zapłać, może jeszcze jeden głos. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże obu księżom. Więc tak, moje refleksje są takie, że miejsce przebywania trędowatego to jest miejsce odosobnienia i tam docierają tylko szczęty wiadomości ze świata zewnętrznego, a jednak dochodzi do spotkania Jezusa z trędowatym. Spotkanie z Jego uzdrawiającą mocą, w którą On uwierzył. Spotkanie z Bogiem, który jest ucieleśnieniem słów. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Pan Jezus bez obawy wkracza w obszar śmierci i ośmielę się powiedzieć, że wiara człowieka jest czynnikiem przyzywającym Boga. Bóg podąża tam, gdzie zapalają się światełka wiary i spotkanie Boga z wiarą owocuje skutkiem uzdrawiającym. Na tle tego zdarzenia ja zadaję sobie pytanie, co jest moim trądem? I czy mam wiarę, że Bóg może mnie z tego uleczyć? bo akurat taki przeżywam okres w życiu. I odpowiadam sam sobie na to pytanie pozytywnie, gdyż już nieraz Bóg potwierdził moją nadzieję. Ewangelia jednocześnie pokazuje wątłą kondycję człowieka, bo on nie, jeśli był w potrzebie, to poprosił bardzo pokornie, bo jego słowa, jeśli chcesz, są wyrazem takiej, powiedzmy, mądrości Bożej, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby Jezus nie chciał. Natomiast no, nie spełnił prośby Jezusa. No i tyle na ten temat. Z mojej strony dziękuję, szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję, panie Pawle. No, warto, patrząc w Ewangelii, zauważyć, że to całe wydarzenie ma miejsce w okolicy Kafarnaum. Tam nie chodzi prawdopodobnie świętemu Markowi o pustynię judzką na południu, ale o miejsce właśnie pustynne, jakieś pustkowie. Tam jest szereg tych wzgórz wokół Jezioro Galilejskiego, takich bardzo przypominających pustynię. Gdzieś stamtąd musiał ten trędowaty widzieć, że tłumy idą do Jezusa, że zbierają się właśnie przy domu świętego Piotra, jego teściowej. To była wtedy mała miejscowość, aczkolwiek znacząca, bo tamtędy przechodził szlak handlowy. I on musiał to obserwować. On mógł się zbliżyć na pewną odległość. Tam są pagórki, z góry więcej widać. I pewnie też widział radość tych, którzy byli uzdrawiani. Pewnie gdzieś ci uzdrawiani przychodzili przez terytorium, gdzie on przebywał, i słyszał ich relacje. I to go pociągało. Więc ta jakby dobra nowina o Jezusie Chrystusie, ona się roznosi no, cały czas przez świat i dociera do tych serc ludzi obolałych. Przypominam sobie słowa papieża Benedykta XVI, który mówił kiedyś o sensie misyjności w Kościele. Mówi, na czym to się zasadza, jaka jest motywacja tej misyjności Kościoła. I on mówi, że w każdym człowieku jest jednak ten pierwotny dotyk Boga. Każdy z nas to ma, bo wyszedł z ręki Boga. I są takie sytuacje, w których człowiek otwiera się na to pragnienie bycia blisko Pana Boga. I ważne jest, żeby wtedy spotkał na swojej drodze kogoś, kto sam został przez Jezusa dotknięty i przemieniony. I wtedy może też odnaleźć drogę do życia. Tak się stało w tej historii trędowatego. To jest też misją Kościoła, naszą misją w świecie, którą musimy niestrudzenie pełnić z wielką nadzieją i radością, że pomiędzy, obok nas są ludzie, którzy ciągle przeżywają z bólem swój trąd i potrzebują uzdrowienia, potrzebują po prostu Jezusa Chrystusa. Więc medytując Słowo Boże i tę Ewangelię o uzdrowieniu trędowatego, też z jednej strony patrzmy na swój trąd, próbujmy go rozpoznać, nazwać. Prośmy Jezusa o to, żeby nas uzdrawiał. Jeśli przychodzi tu i teraz, dzisiaj do nas, to dajmy mu się dotknąć. Ale z drugiej strony bądźmy też właśnie takimi ludźmi, którzy będą innym obwieszczali, mówili, gdzie jest prawdziwa droga zbawienia, gdzie jest życie, że ono jest tylko w Jezusie Chrystusie. Może będzie taki moment, że to słowo ich pochwyci i przemieni.
Księże rektorze, bardzo dziękujemy za to spotkanie, też za te refleksje, dzielenie się Słowem Bożym. Prosimy też serdecznie przekazać pozdrowienia dla całej wspólnoty seminarium diecezji legnickiej.
Bardzo dziękuję ojcom, ojcu Grzegorzowi, dziękuję wszystkim, którzy rozważali dzisiaj Słowo Boże i pozdrawiam oczywiście moją wspólnotę seminaryjną. Pozdrawiam też moich współbraci kapłanów, ale też wszystkie grupy wspólnoty, z którymi też na co dzień słuchamy Słowa Bożego. Mam nadzieję, że też doświadczymy w tym czasie uzdrawiającej mocy Chrystusa, zwłaszcza w tym czasie Wielkiego Postu, który już jest przed nami.
Dziękujemy. Naszym gościem i prowadzącym dziś audycję Szukając Słowa Bożego był ksiądz dr Piotr Kot, biblista, rektor Wyższego Seminarium Duchownego diecezji legnickiej. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę, dziękujemy za telefony, za tą refleksję, którą czyniliśmy nad tekstami najbliższej niedzieli.